Kawałek świata i herbata w Radiu Gdańsk. Kawałek świata i herbata, dzisiaj można powiedzieć wydanie świąteczne. Dzień dobry pani Nino, ale się cieszymy.
Dzień
Janina
dobry pani
Wielgoszyńska w naszym studiu, ta, która wygrała tę audycję. Audycja właściwie należy do pani. Czy ja mogę wtrącić trzy słowa?
Bardzo proszę.
Będę wtrącał, dobrze?
Dobrze.
Dziękuję pięknie. Kamila też może?
Tak.
Kamila Skalska z nami, z Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym, tłumaczka języka migowego. Ona też potrafi właściwie bez słów coś powiedzieć.
Tak, dzień dobry.
Uczyła nas przed chwilą pisania. Pisania w powietrzu, tak? Imienia, nazwiska Janina Wielgoszyńska, ale też love you, tak?
I love you, oczywiście w języku migowym. Bardzo przydatny znak migowy, szczególnie jak chce się właśnie przekazać swoje uczucia.
To my pani nie, mówimy wielkie love you.
Tak jest.
Dlatego, że...
za wielkie serce.
Za wielkie serce. Pani Nina wygrała naszą radiową licytację na rzecz warsztatów dla głuchoniewidomych. Mieliśmy licytacyjkę taką malutką i można było zdobyć no właśnie tę audycję i ona jest przez panią Ninę zdobyta. Ponad 900 złotych. Powiedziałbym naprawdę... Rzecz jest wielka i szlachetna w podwójny sposób. Dlaczego? Bo tak się okazuje, że pani Nina jest po prostu emerytką. I teraz znajomi się dziwią. Upadłaś na głowę, kobieto. Tak czasami mówią?
No niestety, tak niektórzy powiedzieli.
A co inni mówią?
Mówili, twoje pieniądze, twoja sprawa. A trzeci mówili, ty masz jednak wielkie serce.
Super.
No to my mówimy, ty masz jednak wielkie serce, tak. Dobrze? I tego się będziemy trzymać.
Dziękuję bardzo.
Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękujemy. To ma być taki właśnie uroczysty moment teraz, gdy koperta z tymi funduszami przechodzi z rąk Niny
do fundacji.
Na ręce, do fundacji.
Tak, tak. Ponieważ temu. Zalicytowałam 999 zł, dokładam złotówkę od siebie, proszę bardzo.
Dziękujemy bardzo. W imieniu Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym i w imieniu wszystkich osób właśnie z takim jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu, wielkie dziękuję.
A to się naprawdę przyda?
Tak, tak, bo stowarzyszenia potrzebują właśnie dobroczyńców, też osób, które dofinansowują. Nie tylko państwa, które wspiera, ale właśnie takich osób, które są w stanie przekazać swoje pieniądze właśnie na dobre cele.
To tak zwane luźne pieniądze, tak?
Tak, dokładnie.
I one są zawsze potrzebne.
Bardzo zawsze potrzebne.
Na co konkretnie?
Konkretnie, no to... Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym działa w całej Polsce, w 13 regionach, też na Podlasiu, tym bardziej, mimo że to jest mała taka jednostka właśnie podlaska, ale to tworzą je w głównej mierze wolontariusze i no, potrzebujemy miejsc dla nich, potrzebujemy po prostu pieniędzy na to, żeby zorganizować różne spotkania.
No i organizujecie różnego rodzaju też licytacje, pukacie do instytucji, bo była licytacja Teatru Wybrzeże i gadżetów, tak? Była licytacja żużlowców, tak, i tak dalej.
Tak, w tej chwili też koszykarze z Treflu Sopot, mamy piłkę od nich, mamy też plecak właśnie z Muzeum Miasta Gdyni, więc ciągle coś się dzieje, ciągle ktoś właśnie przekazuje nam różne rzeczy i ciągle można z nami właśnie bawić się w taki dobry hazard.
No to zaglądajcie na Allegro linki w poście do tej audycji. Ale pani Anino, chciała pani opowiedzieć w tej audycji o Podlasiu. Bo pani Anina, emerytka, podobno, przepraszam, że tak mówię, jakiego ładniejszego słowa można użyć?
Nie no, globtroterka można powiedzieć.
O, globtroterka, właśnie. Tak. Emerytka, globtroterka. Podobno było tak, że na tę emeryturkę to nie chcieli panią puścić, a pani powiedziała, nie, ja już chcę iść, bo ja mam co robić.
Tak, mam co robić, jest 23 parki narodowe w Polsce i ja postanowiłam je zwiedzić, bo tak się złożyło, że my Polacy to mamy kierunek północ-południe, prawda? Z nadmorza jeździmy w góry, a z góry jeżdżą nad morze, a tak na bok gdzieś na wschód, na zachód już nikt.
Ja zdecydowanie mniej,
na pierwszy kierunek wybrałam właśnie dawne województwo białostockie, obecnie Podlasie, Suwalszczyznę, gdzie są 4 parki narodowe. To jest jedno z 2 województw, w których jest więcej niż 4 parki, bo jeszcze w małopolskim jest 5. No i tam się wybrałam i zakochałam się w tym regionie.
To była taka, można powiedzieć, nawet dłuższa wycieczka, bo
dłuższa,
trwała 6 tygodni.
6 tygodni, tak, dokładnie. Zapakowałam samochód, rower i pojechałam. Zaczęłam od Wigierskiego Parku Narodowego, który wcale nie jest taki mały, bo jest 6 pod względem wielkości, jeżeli chodzi o wielkość, ale przepiękny. Pozdrawiam pana dyrektora Jarosława Borejszo. Jest tak pięknie utrzymany, że bombonierka dosłownie. Pięknie utrzymane szlaki, wszędzie są wiaty takie, żeby odpocząć. No.
I ten Widzielski Park Narodowy, on jest taki mniej znany rzeczywiście, bo jeżeli już parki narodowe tego rodzaju, to Biebrzański, tak?
Wszyscy bardziej Biebrzański, bo jest największy, bo jeżdżą na Biebrze. A Wigierski właśnie pomijają, a on jest naprawdę bardzo urokliwy. Jak ja tam przyjechałam, to jezioro Wigry było jeszcze pod lodem, bo ja przyjechałam 3 kwietnia i był normalnie lód był na Wigrach i na moich oczach ten lód stopniał. No tak z bardziej znanych ośrodków takich do zwiedzania na Wigrach, no to jest ten zespół pokamedulski na jeziorze Wigry, gdzie papież spędził 2 dni. Tam są nawet apartamenty papieskie, no i można tam zwiedzić ten kompleks. Tam są eremy, w których kiedyś mieszkali zakonnicy. No może już nie są teraz takie te warunki siermiężne, jak były kiedyś, bo już jest łazienka, ale nadal nie ma telewizora na przykład, ani
ale
internetu.
Można zrobić tam sobie wypad, taki
tak, tam można zamieszkać, tam można, tak, można
tam taki mały detoks cywilizacyjny.
Dokładnie, dokładnie. Zamieszkać sobie w eremie, w którym kiedyś mieszkali kamedulli. Tam jest łóżko, stół,
co podobno jest krzesło. Nawet bardzo modne, tak. Że jadą tam, nie wiem, ludzie zamożni, którzy chcą jakoś oderwać się od
tam
tej
jest dom pracy twórczej zresztą. Aha. I tam właśnie twórcy się zamykają na jakiś czas i tworzą tam. Także Wigierski Park przepiękny, można go objechać na rowerze, można wypożyczyć rower w dyrekcji.
Ale o ile wiem, to chyba najbardziej na kajaczki, prawda? Tam
nie, rowery bardziej. Tak? Dookoła jeziora Wigry jest 54 kilometry, bardzo dobrze utrzymane szlaki rowerowe, gdzie jest mokro, to kładki są takie zrobione specjalne, no i naprawdę park jest.
Bo jakoś tam bardziej
piękny.
Do wody mnie pani naciągnie.
Do wody to tak Narwiański. Myślałem. Do wody Narwiański. Narwiański Park Narodowy.
Ja ostatnio robiłem audycję o bani, ruskiej bani, tak. A nad Wigrami, no to takie banie się zdarzają, prawda?
Tak, nad Wigrami, ale
a
również.
Pani była zimą i podobno, gdy na dworze jest tam minus 10, tak. No to najlepiej właśnie skorzystać z tego.
Narwiański Park Narodowy głównie kajaki, bo granica parku to właściwie jest brzeg rzeki Narwi i ciągnie się od Suraża, miejscowość Suraż, do Rzędzian, tych Rzędzian, które znamy z ogniem i mieczem. I tam właśnie w Surażu bajdarka skradła moje serce. Tam jest właśnie bania, tam jest sauna, tam są rowery, kajaczki i pierwszy raz w życiu byłam na kajakach. Zostałam namówiona pierwszy raz.
Pierwszy raz w życiu?
Tak, ten właściciel tam się dziwił, mówi, gdzie pani się uchowała, że do tej pory pani na kajakach nie była. Ale byłam pierwszy raz w życiu na kajakach, bardzo mi się podobało. Narew przecudna, tak sobie wolno płynie, meandruje, więc piękna rzeka. I dobrze, że ten park powstał, bo gdyby to zmelioryzowano, to stracilibyśmy piękny zakątek, naprawdę. Tam atrakcją turystyczną jest taka kładka, którą się przechodzi z jednego brzegu na drugi, ona ma kilometr i w miejscu, gdzie płynie Narew, są takie pontony, które sobie człowiek sam obsługuje, ciągnąc za taką metalową.
Ja przyznam, znam Narew, ale już takiej spokojniejszej strony, gdzieś okolice Kurpi. I tam ta rzeka jest taka wielka, rozlana, a ta Narew, którą pani zna, jest trochę inna, tak?
Tak, jest bardzo spokojna i naprawdę na kajaki polecam. Coś pięknego. No Biebrzą też można, nad Biebrze też można na kajaki. Tam są miejsca, gdzie wynajmują kajaki, tratwy i ona jest bardzo rozlana.
Te tratwy mogą być takie bardzo egzotyczne i wciągające.
Tak.
Bo płynie się tratwą, odpycha tam jakimś kijaszkiem długim, tak?
Tak, tak. Ale Biebrza akurat jak byłam na wiosnę, była bardzo, bardzo rozlana i bardzo mi się podoba. Jak siedział człowiek na jednym brzegu Biebrzy, to drugi brzeg jakby nad jeziorem siedział dosłownie. Natomiast bagna biebrzańskie, największe w Europie Środkowej, to już niekoniecznie.
A dlaczego? Bo tam się fajnie chodzi kładkami, bo kładka.
Nie wszędzie są kładki, są takie ścieżki, gdzie są tyczki wbite tylko i widać od tyczki do tyczki i się chodzi po bagnie, dosłownie po bagnie, które zapada się człowiek coraz głębiej.
A bagno
się
wciąga.
A bagno wciąga, taki jeszcze odgłos, że tak jak wpadłam już po kolana, to mówię, nie, muszę się chyba wycofać, bo wciągnie mnie to bagno całkiem i kto mnie tutaj znajdzie? Może po miesiącu ktoś się zainteresuje, że tam jakiś samochód stoi na brzegu.
Ale chyba wiedzą, co robią, że w tych miejscach akurat tu stawiają te tyczki, chociaż ktoś się może pomylić.
Tyczki są po to, żeby oznaczyć. Ja myślałam, kupiłam sobie mapę przed wyjazdem, myślałam, że 3 kilometry, to że jakaś grobla jest, że może jakaś ścieżka, bo na mapie to była jako ścieżka. A w konsekwencji się okazało, że to są bagna. I gospodarz, u którego mieszkałam na agroturystyce, mówi tak, pani, tam to trzeba w woderach iść. Ja mówię, i co, i zapada? No tak, tam się do pasa zapada. Ja mówię, a to nie, to dziękuję. To ja już za te bagna dziękuję. O ile mi się Biebrza podobała, o tyle bagna już tak.
Ale za kąpiele błotne to ludzie płacą duże pieniądze.
No tak, ale...
Ale to jednak nie jest to.
Nie.
Odważnie.
Nie. No i jeszcze mamy kolejne parki. Mhm. Mamy park Białowieski, najstarszy.
I tam warto wybrać się z przewodnikiem. Nie iść na dziko, ale pójść z przyrodnikiem, który opowiada, to było dla mnie jakieś tam, było dla mnie fantastyczne, takie wycieczce właśnie z przewodnikiem, to było fantastyczne, że każde drzewo jest no, czymś tak niesamowicie oryginalnym i pełnym życia, że no, zachwycające.
No tam jest dom pani Kossa, która pisała piękne książki o zwierzątkach. I z przewodnikiem jest taki jeden szlak, który właśnie tylko z przewodnikiem można iść, nie wolno iść samemu, do Dębu Jagieły. A w ogóle to w Parku Narodowym w Białowieskim są tylko trzy szlaki, na które można sobie tak wejść, oznakowane. To jest Carska Tropina, to jest Ostoja Głuszca i Wilczy Szlak. A wszystko reszta to jest rezerwat. Także niestety żubra nie widziałam w Białowieskim Parku.
A podobno wchodzą do miast.
Podobno wchodzą, ale tu w zimie. Natomiast widziałam tylko w tej zagrodzie pokazowej, która wygląda jak zoo.
Ona rzeczywiście jest nieciekawa. A przewodnik był interesujący, bo ja byłem zachwycony. Chociaż z drugiej strony byłem zadziwiony, dlatego że w tym Parku Narodowym na szlakach to właściwie pod każdym drzewem stoi jakiś naukowiec. Coś tam bada i ogląda te mrówki łażące po tym pniu drzewa, czy tym mchom się przypatruje.
No ja akurat nie miałam...
Dla mnie była za dużo.
Nie byłam z przewodnikiem, czasami. Chodziłam sama, kupiłam sobie przewodnik przed wyjazdem i z przewodnikiem takim książeczkowym chodziłam. Ale jeszcze chciałam zareklamować, chociaż nie miał być reklamy, Suwalski Park Krajobrazowy. To nie jest narodowy, tylko krajobrazowy. To są tak zwane Mazury Garbate.
No tak,
jak się wyjeżdża ze Suwałk na północ, nagle góry. Zdziwienie, bo
trochę takie morenki.
Bo na południe jest płasko i tam właśnie symbolem tego parku krajobrazowego, Suwalskiego Parku Krajobrazowego jest właśnie Cisowa Góra, 256 metrów nad poziomem morza, która jest właśnie logo tego parku i jest zwana suwalską Fujiyamą, bo to jest taki wygląda jak stożek krateru jakiegoś wulkanicznego i właśnie zwana Suwalską Fujiyamą. Jak tam byłam w tym okresie, odbywał się tam ekstremalny maraton. 64 kilometry biegali biegacze po Suwalskim Parku Krajobrazowym, po tych górach. Ja sobie siedziałam na tej Cisowej Górze i widziałam, jak ci biegacze tam biegali. No wszystko mnie bolało, a oni biegali z uśmiechem na ustach, mieli 20 kilometrów w nogach, przed sobą jeszcze mieli 40 i sobie... biegali.
I to jest rzeczywiście taka Polska mało znana. Widać, że tam jest mało turystów.
Mało, bardzo mało turystów jest, a przecież w Suwalskim Parku Krajobrazowym jest jezioro Hańcza, najgłębsze w Polsce. Jest piękna dolina polodowcowa rzeki Czarnej Hańczy. Tam są również jeszcze ślady po staroobrzędowcach, którzy tam się osiedlili, gdy zostali wygnani z Rosji. Tam są ich domy modlitwy, dom modlitwy staroobrzędowców, Molena. Molenna przez 2N się pisze i tam są cmentarze staroobrzędowców jeszcze. No, jeszcze jedna taka ciekawostka na Podlasiu jest Tatarski Szlak. Jedyne meczety, no my tu w Gdańsku też mamy meczet, ale tam są meczety drewniane, dwa przepiękne drewniane meczety w Bochonikach, w Kruszynianach. W Kruszynianach prawdziwy Tatar jest przewodnikiem. Dżamajl Gębski nazywa się. I naprawdę bardzo ciekawie opowiada o ślubach, o chrztach, o pogrzebach.
Ja też polecam, żeby tam pójść na cmentarz.
I jest tam cmentarz, mizar, cmentarz tatarski, gdzie do tej pory są po prostu chowani
ale
Tatarzy.
Ale masz wrażenie, jak gdyby to jest cmentarz nie tylko ludzi, ale też całej cywilizacji, która tutaj żyła, coś robiła. No, byli ludzie, była jakaś organizacja i jej nagle nie ma.
Są jeszcze, Tatarzy jeszcze są i w Kruszynianach, i w Bochonikach jeszcze są rodziny tatarskie, których przodkowie dostali te ziemie od króla Jana III Sobieskiego, który zalegając z żołdem, nie miał pieniędzy, żeby im zapłacić za żołd, dał im ziemię.
I tam gorąco, wszystkim polecają. Podlasie. Ale pani Nina trochę ostatnio zdradziła to Podlasie, bo ona, tak naprawdę ta audycja, już nadajemy ją, czy jesteśmy w studio jakieś tam półtora czy dwa tygodnie po tej licytacji, bo co się okazuje, to pani Nina w tym czasie była w górach i ona zaczęła zdobywać szczyty, zaczęła robić koronę gór polskich, tak?
Tak, zaczęłam, to jest 28 szczytów, 28 pasm górskich.
Na ilu pani była?
No na razie zaczęłam, dopiero zdobyłam dwa. Czupel, to jest najwyższy szczyt Beskidu Niskiego i najwyższy szczyt Beskidu Śląskiego Skrzyczne. No ale to są początki. Ja jeszcze w tym roku wyjeżdżam do Kotliny Kłodzkiej i tam jest chyba 7 szczytów, które mam zamiar zdobyć. Także to nie jest koniec.
Ale pani wie, że pani nie tylko, że wsparła o Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym, ale też ja bardzo dziękuję za to spotkanie, bo jest pani inspiracją dla tych, którzy odchodzą na emeryturze i czują rodzaj pustki.
Nie, pustki nie ma, absolutnie. Mam tak wypełniony czas, że jak ostatnio ktoś tam coś mi chciał zaproponować, to ja mówię, no ja chętnie, ale ja nie mam czasu. I tak na mnie popatrzyli troszkę jak na UFO, że na emeryturze i nie ma czasu. Ktoś tam mówi do mnie, słuchaj, kiedy ty okna pomyjesz? Ja mówię, nie mam czasu, tam okna, takie przyziemne rzeczy. Ja mam tutaj ważniejsze rzeczy do załatwienia. Także...
Pani trochę żyje jak u nas w radio. Spoglądamy na zegarek, o, audycja się kończy, już nie ma czasu.
Jeszcze byśmy tyle opowiadali.
Byśmy jeszcze tyle porozmawiali. Umawiamy się w takim razie, dobrze? Na audycję, nie wiem czy o Podlasiu, ale z kolejnej pani eskapady, dobrze?
Bardzo mi będzie miło.
Spotkanie z globtroterką, to spotkanie z globtroterką.
Bo taka globtroterka, która też potrafi przywieźć wrażenia. A to w radiu jest najważniejsze. Janina Wielgoszyńska, bardzo dziękuję za spotkanie, za licytację. Ta, która wylicytowała audycję Kawałek Świata i Herbata oraz Kamila Skalska z Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym. Kłaniam się nisko, Włodzimierz Raszkiewicz. Do miłego.
Do miłego.
Do
i po herbacie. Dolewka jest możliwa na www.radiogdańsk.pl. Włodzimierz Raszkiewicz. Do usłyszenia.